Żary o szóstej. Żarska rozmowa.
Ma być proekologiczna i odciążyć kieszenie mieszkańców. Do wielkiego finału zbliża się budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Żary. Realizacja projektu stała się możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Środki pochodzą z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oznaczenie inwestycji i jej wpływ na codzienne życie mieszkańców z zaproszonymi gośćmi rozmawiał Dariusz Nowak.
Blisko 10 lat trwały rozmowy, przygotowania i realizacja projektu dotyczącego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Żary. O inwestycji będę dziś rozmawiał z zaproszonymi do studia gośćmi, burmistrzem miasta Żary Wacławem Maciuszonkiem, wójtem gminy Żary Wiesławem Politem, a także przedstawicielami zakładów wodociągów i komunikacji w Żarach, zastępcą prezesa Wiesławem Ocytko i pełnomocnikiem do spraw realizacji projektu Andrzejem Masternakiem. Zacznijmy od pytania do pana burmistrza. Panie burmistrzu, jaki był cel modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, no i czy udało się go osiągnąć?
Co dopiero przed nami, bo jeszcze podłączeń nie ma. Dopiero jak mieszkańcy zostaną podłączeni, to dopiero będzie można powiedzieć, że spełniamy cel. No i dopiero to ocenia. Czyli ja o tyle jestem spokojny, w jaki sposób o to ocenę, bo szczególnie w Kunicach, szczególnie na osiedlu Zatorze, mieszkańcy mocno dopingowali nas do tego, że ta kanalizacja jest potrzebna. W odróżnieniu od innych nieraz regionów, czy miejscowości, gdzie po co nam to, no bo wiadomo, że to trochę podroży kosztów. Nieraz łatwiej jest wypuścić coś tam do rzeki niż płacić. No, ale tam, gdzie rzeczywiście ludzie poważnie do tego podchodzą, będą ludzie zadowoleni i myślę, że to jest niezwykle istotna sprawa dla miasta.
Panie wójcie, a jak wyglądała celowość inwestycji w gminie? Dlaczego była ona dla państwa aż tak ważna?
Kanalizujemy obecnie dwie miejscowości, Grabik i Mirostowice Dolne. Myślę, że to jest chyba dla każdego zrozumiałe, że jeżeli powiedzmy zużywamy wodę do naszych potrzeb bieżących, coś potem trzeba z tymi ściekami zrobić. Przy powiedzmy ciągłym wzroście zużycia wody także rośnie tutaj ilość ścieków, których nie jest miejscem, powiedzmy, nasze grunty, gdzie te ścieki wsiąkają, zatruwają wody powierzchniowe, tylko po prostu trzeba tutaj w pewien sposób logiczny te ścieki zagospodarować, potem oczyścić i oczyszczone wpuścić wtedy do środowiska, gdzie nie ma wtedy tych negatywnych konsekwencji, które miały miejsce do tej pory.
Rozmowy dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Żary rozpoczęły się około roku 2005. Jak rozwijał się ten projekt w kolejnych latach? O odpowiedź poproszę pełnomocnika do spraw projektu Andrzeja Masternaka.
Przede wszystkim na początku miasto Żary z gminą wiejską Żary zawarło porozumienie w sprawie wspólnego aplikowania o wsparcie ze środków Unii Europejskiej na budowę inwestycji związanych z siecią wodno-kanalizacyjną. W wyniku tych działań zostały przygotowane dokumenty aplikacyjne i złożone wnioski o dofinansowanie projektu. Był to długotrwały proces, ponieważ dokumenty, po pierwsze, zmieniały się wytyczne w międzyczasie, zmieniały się regulaminy, były trochę inne warunki przyznawania tych środków, ale skuteczne działanie przedstawicieli miasta, gminy i zakładów wodociągów w ostateczności doprowadziły do uzyskania dofinansowania tego projektu.
Całe szczęście, że to udało się tak doprowadzić, jak się stało. Mam nadzieję, że dalej to wszystko pójdzie łącznie z podłączeniami, łącznie właśnie z doprowadzeniem dróg do pierwotnego stanu, także wszystko to się szczęśliwie skończy.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej to jedna z największych inwestycji w naszym regionie w ciągu ostatnich kilku lat. Prace przy jej budowie były podzielone na 13 tak zwanych kontraktów. Czym one są, no i po co były w ogóle potrzebne?
Są to kontrakty usługowe, kontrakty, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia robót budowlanych, do prawidłowego nadzorowania nad jakością wykonywania tych robót. To są kontrakty inżynierskie, które jako spełnienie jednego z podstawowych kryteriów w ogóle przyznania dofinansowania. Pozostałe kontrakty to są kontrakty, tak nazwijmy to, okołoprojektowe, między innymi wyposażenie w meble biurowe i takie, tego typu historie.
Pytanie do prezesa Wiesława Ocytko. Panie prezesie, jak można określić, scharakteryzować budowę tej sieci w liczbach?
Jesteśmy na finiszu wykonania sieci kanalizacyjnej, której do ułożenia jest ponad 61 km. Żeby sobie wyobrazić, jaka to jest długość, to może tak obrazowo powiem. Obecnie ZWiK zarządza siecią kanalizacyjną o długości 85 km, a te 61 km to też tak może powiem, to jest odległość z Żar do Zielonej Góry i jeszcze do Nowej Soli, a my to układamy w warunkach miejskich. W ramach tego projektu zostanie podłączonych prawie 7 tysięcy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej i skanalizowanie na terenie aglomeracji Żary osiągnie poziom ponad 92%, natomiast w samym mieście Żary blisko 100%.
Projekt na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej opiewa na 100 milionów złotych. Tak duże inwestycje zawsze wiążą się z pewnymi utrudnieniami życia codziennego mieszkańców. Jak Żaranie to reagowali na te utrudnienia?
Przede wszystkim pierwsza część pytania, wartość tego projektu, o której pan wspomniał, to była wartość pierwotna wniosku o dofinansowanie. To była kwota około 100 milionów złotych wyrażona wartością brutto. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, a praktycznie rozstrzygnęliśmy wszystkie postępowania przetargowe, wartość tego projektu została zmniejszona. Powstały oszczędności poprzetargowe, których część zgodnie z wytycznymi udało się zagospodarować na kolejne obszary nieujęte w pierwotnym projekcie. Niemniej jednak kwota uległa znaczącej zmianie na poziomie około 80 milionów brutto, ale ostateczna wartość projektu znana będzie w przyszłym roku po zakończeniu realizacji robót budowlanych. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście uciążliwości dla mieszkańców, mieszkańcy reagowali na początek w sposób ostrożny, nie wiedzieli, jak rzeczywiście będzie wyglądała realizacja tej inwestycji. Pewnie obawiali się trochę utrudnień i uciążliwości. Oczywiście przy inwestycjach liniowych takie utrudnienia są na porządku dziennym, tak nazwijmy, one są po prostu konieczne. Nie da się wybudować obiektów liniowych takich jak sieć wodociągowa, kanalizacja czy gazociąg bez okresowego wyłączenia części, choćby nawet nawierzchni drogowej, bez chwilowych, okresowych uciążliwości na jakimś krótkim obszarze. To wszystko oczywiście wcześniej jest uzgadniane z właścicielem drogi i przy udziale policji. Jest projekt organizacji ruchu, o tym mieszkańcy są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. I teraz pod koniec realizacji inwestycji można powiedzieć, że mieszkańcy znieśli bardzo dziennie te uciążliwości i reagowali ze zrozumieniem.
Panie wójcie, jak wyglądała sytuacja w gminie? Docierały do państwa takie sygnały od mieszkańców, że ta inwestycja jest uciążliwa?
Uciążliwość to ma troszeczkę szerszy aspekt. Jeden jest aspekt taki, że jest bardzo dużo oczekiwań ze strony społeczeństwa, żeby robić na przykład rzeczy widoczne. Kanalizacja w jeden sposób jest, powiedzmy, taką inwestycją ukrytą i tutaj nieraz nie było z tej strony zrozumienia. Jeżeli chodzi natomiast o same prace w danych miejscowościach, raczej tutaj widzę, że jest dobra wola mieszkańców. Tutaj współpraca między gminą, między zakładem wodociągów i kanalizacji, myślę, że jest dobra.
Realizacji inwestycji towarzyszyła także kampania informacyjna prowadzona praktycznie równocześnie z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Jak ona wyglądała? Pytanie kieruję do prezesa Wiesława Cytko.
Zależało nam na tym, żeby dotrzeć z informacjami z jednej strony na bieżąco, ale także z innymi informacjami, zarówno o tym, jak ten projekt będzie przebiegał, ale też o tym, jakie ten projekt da korzyści mieszkańcom. Dlatego staraliśmy się tu wykorzystać wiele różnych środków dotarcia do mieszkańców, więc na bieżąco prowadziliśmy stronę internetową, na której umieszczaliśmy wszystkie aktualności i informacje dotyczące prowadzonych prac, wyłączeń, czy ewentualnie innych utrudnień w ruchu drogowym. Prowadziliśmy spotkania z mieszkańcami. Tutaj pojawiały się różnego rodzaju pytania i wątpliwości ze strony mieszkańców i naturalnie nasi inżynierowie, którzy byli tutaj do dyspozycji, tłumaczyli, ale też pomagali rozwiązać niektóre problemy i też dochodziło w wyniku takich spotkań do pewnych zmian. Następnie organizowaliśmy konferencję otwierającą, na którą zaprosiliśmy przede wszystkim inicjatorów budowy tej sieci, czyli burmistrza miasta Żary, a także wójta. No niezależnie od tego opracowaliśmy też film promocyjny, który przedstawiał, jakie będą mieli korzyści mieszkańcy stałego tego procesu inwestycyjnego. No i naturalnie wykorzystywaliśmy też inne możliwości dotarcia tutaj do mieszkańców. W Żarach organizowane są takie imprezy jak Łużycka Wystawa Gospodarcza Dni Żar, na których też zaznaczaliśmy swoją prezencję i staraliśmy się też dotrzeć do mieszkańców z informacjami.
Przy realizacji tak dużych projektów zazwyczaj ta świadomość mieszkańców na początku jest niewielka. Jak teraz można określić poziom wiedzy Żara? No i czy już zdają sobie sprawę, jakie są następstwa i konsekwencje budowy sieci wodno-kanalizacyjnej?
No myślę, że nastąpiły bardzo duże zmiany i w chwili obecnej możemy powiedzieć, że tak jak na początku były sprzeciwy i wielu mieszkańców było przeciwnych kanalizacji, nawet zaskoczonych, że taka kanalizacja ma być budowana, to w chwili obecnej mieszkańcy sami przychodzą już, żeby się podłączać. Poza tym udało nam się dotrzeć i jakby tutaj zmienić pewną świadomość, która polega na tym, że prowadzenie ścieków jest naszym obowiązkiem. Za odprowadzanie ścieków trzeba płacić, ponieważ wielu mieszkańców miało wyobrażenie, że za to nie trzeba płacić, że można te ścieki odprowadzać sobie w dowolny sposób i w dowolne miejsce. Udało nam się też przekazać komunikat, że stosowanie najprostszych metod typu zbiorniki bezodpływowe czy szamba nie jest najtańsze, ponieważ kosztuje średnio 18-20 zł za metr sześcienny, natomiast na chwilę obecną mieszkańcy płacą za odprowadzanie ścieków u nas 6,11 zł, a docelowo będzie to po zakończeniu inwestycji trochę ponad 8 zł. No i myślę, że mieszkańcy też w chwili obecnej rozumieją, że to będzie dla nich wygoda, że to są aspekty związane ze zdrowiem ich własnym, docelowo zwiększa atrakcyjność ich własnych działek.
W swoją kampanię informacyjną postanowili Państwo włączyć także dzieci. Skąd ten pomysł? No i jak te dzieci w tej kampanii mogły wziąć udział, jak one się mogły w nią włączyć?
Ten pomysł pojawił się w momencie, kiedy byliśmy zaproszeni do tego, żeby na Dni Żar zaprezentować projekt i doszliśmy do wniosku, że największą grupą zwiedzających i zainteresowanych będą dzieci i tutaj wspólnie z zespołem realizującym projekt zdecydowaliśmy, że ogłosimy takie dwa konkursy. Jeden to był konkurs malarski na opracowanie czy na namalowanie pracy związanej z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej, czy ewentualnie związany z ochroną środowiska naturalnego. Natomiast drugi konkurs był na opracowanie czy napisanie, czy to wierszyka, czy innego poetyckiego opracowania. Generalnie to były wierszyki. Tutaj w trakcie tych dni dużą popularnością cieszyły się prace malarskie, mniejszą natomiast wierszyki. Dlatego zdecydowaliśmy się ten konkurs przedłużyć. No tutaj muszę powiedzieć, że w wyniku tego konkursu napłynęło do nas kilkadziesiąt prac. Dzieci były bardzo zainteresowane no, zarówno tym tematem. To nas cieszy, ponieważ dzięki temu udało nam się zbudować taką świadomość dbałości o ochronę środowiska nie tylko wśród osób dorosłych, ale i wśród małych dzieci. No to są nasi potencjalni przyszli obywatele.
Odnieśmy się także do kwestii gospodarczych. Panie burmistrzu, czy widzi Pan szansę w tej inwestycji na przyciągnięcie nowych inwestorów, na stworzenie kolejnych dodatkowych miejsc pracy?
Inwestorzy rzadko pytają o tego typu rzeczy, choć dla inwestorów jest też ważne, że przyszła kadra kierownicza czy przyszły zarząd też mieszkając w danej miejscowości, no też chce mieć warunki, które są już adekwatne do czasów, w których żyjemy, czy do XXI wieku. Także może bezpośrednio to nie jest znaczenia, bo to innego jest jakby uzbrojenie strefy, choć też jest ważne. A co innego jest, żeby spełniać te kryteria, jeśli chodzi o wymogi Unii Europejskiej. No ale są dzielnice, gdzie nawet można powiedzieć, brzydko pachniało, gdzie kanalizacja była niezwykle potrzebna. My blisko tam, w tych rejonach, chcemy budować nową strefę przemysłową. Także to wszystko dziś układa się w całość i na pewno to jest istotne, choć nie decydujące, bo dzisiaj przy inwestorach to najważniejsze są te warunki ekonomiczne, praca dla ludzi, czy kadra, która jest na miejscu, no a przede wszystkim przychylność władzy, bo od szybkości załatwiania tych wszystkich procedur chyba zależy najwięcej.
Ostatnie lata nie tylko w Polsce, ale i na świecie to nacisk na inwestycje proekologiczne. Czy budowa sieci wodno-kanalizacyjnej także wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne?
Wpłynie oczywiście w sposób bardzo znaczący, dlatego że w chwili obecnej obszary, które są objęte projektem, który realizujemy, w znaczącej części nie były w ogóle objęte systemem kanalizacji sanitarnej. Na tych obszarach funkcjonowały systemy indywidualne. Nie były to systemy, które prowadzą do oczyszczenia, a wyłącznie do magazynowania ścieku. Były to pseudo-przydomowe oczyszczalnie, ale głównie zbiorniki bezodpływowe, w większości przypadków nieszczelne. I te nieczystości przedostawały się bezpośrednio do gruntu, tam skąd była pobierana z ujęć przyzagrodowych, choćby woda pitna. Dostawały się do cieków powierzchniowych. W tej chwili po uporządkowaniu tego systemu ilość emisji z gospodarstw domowych do odbiorników wód deszczowych, do odbiorników, do źródeł wód podziemnych zostanie ograniczona do minimum, także to wpływ jest bardzo znaczący. Pomijam kwestię wylewania, nazwijmy to w cudzysłowie, tych ścieków bezpośrednio na grunt, przy udziale insektów i drobnych, nazwijmy to zwierzątek, przenoszenie tych bakterii gdzieś tam w różne miejsca poza obszarem objętym projektem. Także wpływ jest na pewno bardzo znaczący.
Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się do końca roku 2014. Teraz wiemy, że ten termin nieco się przesunie. Co jeszcze pozostało do zrobienia? No i kiedy prace ostatecznie się zakończą?
Znaczy przesunie się między innymi z powodu takiego, że my wstępnie, wcześniej sygnalizowałem o oszczędnościach przetargowych, które zostały wykorzystane na budowę kolejnych systemów, które nie były przedmiotem projektu. W związku z powyższym terminy zostały wydłużone, zostały udzielone zamówienia uzupełniające, które zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych były przewidziane w pierwotnym projekcie. Poza tym kwestia zarządzania i organizacja ruchu drogowego na obszarze objętym projektem ma wpływ na termin zakończenia i zmiany bazowego terminu zakończenia z końca tego roku zostały uzgodnione z inżynierem kontraktu przy udziale zarządcy dróg i przy udziale inwestora, czyli zakładu wodociągów i przesunięte na lipiec przyszłego roku.
I tego terminu się trzymajmy. Moimi i Państwa gośćmi byli burmistrz Żar Wacław Maciszonek, wójt gminy Żary Wiesław Polit, zastępca prezesa zakładu wodociągów i kanalizacji w Żarach Wiesław Ocytko, a także pełnomocnik do spraw realizacji projektu Andrzej Masternak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Szczegółowe informacje o budowie sieci wodno-kanalizacyjnej można znaleźć na stronie internetowej jednostki realizującej projekty Żarskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji www.jrp.zwikzary.pl.